Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Przed tygodniem rozmawialiśmy o mediacjach rówieśniczych. Dziś kolejna bardzo ważna kompetencja miękka, jaką jest krytyczne myślenie. Ten przedmiot wykładany jest na najlepszych światowych uczelniach. To także ważna pozycja w CV na liście kompetencji. A do czego nam jest potrzebne? Przede wszystkim do podejmowania właściwych decyzji. Pozwala też podobno skuteczniej negocjować czy bronić się przed manipulacją. Tymczasem z raportu Szkoła dla Innowatora wynika, że polska szkoła niestety to myślenie zabija. Uczniowie nie potrafią myśleć krytycznie, wychodzić poza schematy i współpracować. Dlatego też eksperci zachęcają szkoły w całym kraju do zmiany podejścia do edukacji i nauczania właśnie krytycznego myślenia. A dziś zachęcać będą do tego nasi goście, nauczyciele, pedagodzy, trenerka krytycznego myślenia Marta Jackiewicz z Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku i Andrzej Danieluk z Centrum Kultury Białoruskiej.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zapowiada się ciekawie, mam nadzieję, zatem proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Zanim jednak przejdziemy do sedna, to postawmy diagnozę. Jak z tym myśleniem krytycznym jest teraz w polskiej szkole?
Myślenie w ogóle, moim zdaniem, w szkole oczywiście istnieje i funkcjonuje, ale powiedziałbym, że nie na wystarczającym poziomie, tak mi się wydaje. Tak jest po prostu łatwiej. Tak jest łatwiej nie tylko w obecnej szkole, ale i sprzed wielu, wielu lat. To jest system edukacji, po prostu na tym on polegał dziesięciolecia temu, na tym on polega teraz. Tak naprawdę nie ma za bardzo czasu na to, żeby wyrażać swoje poglądy, wyrażać swoje myśli, poddawać wątpliwość, czy oddzielać fakty od opinii. Wygodniej jest, jeżeli uczniowie nie do końca zawsze myślą.
Powiedział pan, że czasu, naprawdę to jest kwestia tylko czasu. Z ostatniego raportu Szkoła dla Innowatora wynika, że polska szkoła niestety zabija to myślenie. Czy to jest kwestia czasu tylko? Zawsze tak się tłumaczymy, nie ma czasu.
No to bardzo surowa ocena, tak bym powiedziała, ale mam wrażenie, że trochę tak jest. Mimo wielu zmian i innowacji i coraz lepszych narzędzi, polska szkoła trochę nie może się oderwać od pruskiego modelu nauczania, tak bym powiedziała.
No niestety.
Ciągle jeszcze lekcje bywają takim trochę teatrem jednego aktora, którym jest nauczyciel, a przecież dążymy do tego, żeby uczeń był najważniejszy. I nawet wtedy, kiedy nauczyciel motywuje uczniów do aktywności na lekcjach, nie do końca jeszcze potrafi oddać proces uczenia się w ręce uczniów. I do tego właśnie może nam się również przydać krytyczne myślenie.
A to jest kwestia złej woli nauczycieli, niedouczenia pewnego, czy całego systemu, w który oni też są wpisani?
Dzisiejsi uczniowie po prostu nie są ludźmi, dla których system edukacji, ten, w którym obecnie funkcjonujemy, został zaprojektowany. Szkoła obecnego systemu edukacji nie pasuje do współczesnego świata, po prostu do współczesnych dzieciaków, do współczesnych uczniów, którzy z jednej strony mają wiele dróg do wyboru, mają kreatywność, mają autonomię, mają wolność, ale przychodzą do szkoły i tak naprawdę muszą się znaleźć w nowej rzeczywistości systemu edukacyjnego, tego, który był parędziesiąt lat
ale
temu.
Oni zdają sobie doskonale sprawę z tego anachronizmu. Co ten nauczyciel w ogóle do mnie mówi? Oni sobie z tym, mam wrażenie, natłokiem informacji lepiej trochę radzą i czasami tak trochę ze śmiechem reagują na to, co się dzieje w szkole. A jak jest w domu z tym krytycznym myśleniem? Czy dziecko pozbawione możliwości krytycznego myślenia w szkole ma szansę nauczyć się tego w domu, od rodziców na przykład? A może od siebie nawzajem się tego dzieci uczą?
Oczywiście, że ma szansę. Wielu dorosłych nieświadomie też często stosuje takie metody czy też rutyny myślenia krytycznego, ale uważam, że łatwiej i szybciej może dziecko, uczeń nauczyć się w grupie rówieśniczej. Po pierwsze, dlatego, że w pewnym wieku ważniejsze jest to, co zrobi i powie koleżanka, jak się zachowa.
Autorytet rówieśniczy, tak, dominuje.
Od tego, co powie rodzic. A po drugie, pracując w parze albo w grupie, dziecko ma większe szanse na poznanie różnych punktów widzenia i wtedy może przekonać się, że jego założenia nie zawsze są słuszne.
Ja bym dodał do tego to, że tak naprawdę tu nie da się wprowadzać krytycznego myślenia bez tych trzech elementów, czyli bez rodziców, bez uczniów i bez nauczycieli. Czyli
triada, słynna triada szkolna, która
nie,
musi...
Nie, ale to tak właśnie ma funkcjonować. Rzeczywiście, jeżeli jakaś grupa stanie okoniem, to niewiele z tego wyjdzie. Narzędzia krytycznego myślenia funkcjonują w szkole polskiej, nielicznie, ale już od 13 lat. Niektórzy to mają po prostu, tak mają. Elementy krytycznego myślenia, nie nazywając ich, już wprowadzali dawno. Czyli świadomość tak naprawdę i wartość nauczyciela, osobowość nauczyciela powodowała, że krytyczne myślenie, mimo że nie było nazywane krytycznym myśleniem, narzędzia krytycznego myślenia, że nie były nazywane w ten sposób, były stosowane przez nauczycieli, przez rodziców również. Jak często słyszymy od rodziców taką informację do dziecka skierowaną, pomyśl, czy dobrze zrobiłeś, zastanów się nad tym, co zrobiłeś. A właśnie na tym zasadza się definicja krytycznego myślenia, czyli zadawanie pytań, stawianie pytań i odpowiadanie na te pytania.
Akademia Życia.
To jedna z najważniejszych umiejętności, które powinny opanować nasze dzieci. Tak o krytycznym myśleniu mówią specjaliści. Ale może najpierw powiedzmy, tak jak obiecałam, jaka jest istota tego krytycznego myślenia, no chociażby po to, żeby nie utożsamiać tego z krytykanstwem. Bo ktoś powiedział, ojej, co to będzie, jak my dzieci nauczymy krytycznego myślenia, to zaczną wszystko krytykować. To tylko zbieżność tej podstawy słowotwórczej. Krytyczne myślenie nie ma nic wspólnego z krytykanstwem. Czy tak jest?
Tak, to prawda. To prawda, to nie ma żadnej zbieżności tutaj. Natomiast krytyczne myślenie zasadza się też na kwestionowaniu założeń. I to może być czasem odbierane jako krytykowanie, ale żeby tak nie było odbierane przez uczniów, bądź też przez dorosłych, którzy się szkolą, trzeba im zapewnić bezpieczną atmosferę, żeby mieli poczucie, że to, co mówią, jest ważne i że ich odpowiedzi na pytania są ważne i dobre, że nie ma złych odpowiedzi. Krytyczne myślenie opiera się na postawach myślenia krytycznego. Jest ich 10. Między innymi jest to właśnie umiejętność oddzielania faktów od opinii, umiejętność odczytywania swoich i innych ludzi, emocji, przetwarzania tekstu, czyli to wszystko również wpisuje się w kluczowe umiejętności, których polska szkoła powinna uczyć. To się wszystko opiera na 10 postawach, a uczymy się tego krytycznego myślenia za pomocą takich narzędzi, które się nazywają rutynami krytycznego myślenia.
To te 10 postaw.
Tak, 10 postaw, czyli na przykład sprawdzanie faktów, czyli właściwie weryfikowanie faktów, bo tak naprawdę dostęp do informacji mamy powszechny, z różnych mediów, z różnych profili społecznościowych. I chodzi o to, żeby sprawdzać, co jest faktem, a co jest opinią, co nie jest prawdą.
Nie brać wszystkiego za pewnik. Tak, powiedzieli, żeby, to tak jest.
Żeby w zalewie informacji, bo rzeczywiście jesteśmy zalewani informacjami w dzisiejszym świecie, żeby młody człowiek umiał odróżnić właśnie fakt od opinii i wiedział, co to jest fake news i w jaki sposób może zostać zmanipulowany na przykład przez różne informacje.
Poza tym, żeby nie zwariować, jeżeli dostaniemy sprzeczne czasami informacje, żeby wiedzieć, jak zweryfikować, jak dotrzeć do źródła.
Zweryfikować, co jest opinią, co jest faktem, bo często mamy do czynienia z opiniami różnych ekspertów, specjalistów, polityków również. To nie są fakty, to są opinie i chodzi o to, żeby dzieci podważały wątpliwość to, co słyszą, to, co widzą, to, co czytają, poddawały wątpliwość po prostu. Rozmawiały, dyskutowały, argumentowały, podważały to, co usłyszą, to, co zobaczą.
To jak się do tego ma funkcjonujące od dziesięcioleci powiedzenie, nauczyciel ma zawsze rację?
Właśnie o to chodzi, że tutaj trzeba tak naprawdę zmienić ciężar ciężkości podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych. Znaczy ja chcę jedną rzecz podkreślić, to nie jest tak, że my będziemy uczyli tylko tych kompetencji, o których powiedziała koleżanka, o których powiedziałem ja. Podstawa programowa dalej jest realizowana oczywiście, natomiast za pomocą właśnie tego typu elementów, takich właśnie narzędzi. Chodzi o to, żeby dzieci uczyły się też kompetencji, których do tej pory się nie uczyły, żeby nie były wyposażone tylko w wiedzę specjalistyczną, kończąc szkołę podstawową, średnią, czy nawet studia, ale umiały to, co tak naprawdę na rozmowach kwalifikacyjnych w firmach, w spółkach, nie wiem, być może w Radiu Białystok jest sprawdzane, czyli umiejętność współpracy, komunikacja, właśnie kreatywność. To jest bardzo ważne. To jest teraz weryfikowane przez firmy, a dostęp do wiedzy specjalistycznej jest powszechny.
Tego oczekują też pracodawcy, bo z tych badań, na które się powoływałam, też wynika, oni też tam mówią o tym, że takich właśnie ludzi potrzebują, a takich ludzi nie ma, wyposażonych w takie właśnie kompetencje. Wspomniał pan o rozmowach kwalifikacyjnych w naszym życiu. Bardzo ważny element, żeby dostać dobrą pracę i w ogóle, żeby dostać pracę. A do czego jeszcze to krytyczne myślenie jest w życiu potrzebne? Dlaczego powinniśmy umieć krytycznie myśleć, podchodzić do wielu spraw, do informacji i tak dalej? Tak, żeby odróżnić prawdę od fałszu, czyli na przykład wyrzucić wszelkie fake newsy, których mamy teraz bardzo dużo.
No więc kiedy już odróżnimy te fakty od opinii, nauczymy się to robić, to również przetwarzanie tego natłoku informacji i sprawdzanie. Więc umiejętność odnalezienia źródła, w którym mogą to sprawdzić, to jest jedno. Do czego jeszcze?
Potrzebne nam jest tak naprawdę do normalnego funkcjonowania. Tutaj nie mówię teraz o szkole, ale żeby właśnie rozmawiać ze swoim dzieckiem, żeby umieć je słuchać i żeby dziecko potrafiło rozmawiać z nami. Często jest tak, że my mówimy, koniec, jest do wykonania, a tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rzeczywiście znaleźć płaszczyznę do porozumienia, czasami nawet z własnym dzieckiem. Dobrze funkcjonować we współczesnym, zmieniającym się świecie. To do tego tak naprawdę potrzebne.
Oj, to my rodzice mamy z tym problem. Tak lubimy powiedzieć i mieć rację i postawić kropkę i nie zostawić tam żadnej możliwości.
To nie tylko rodzice. Podejrzewam, że właśnie no niestety w systemie edukacyjnym, w którym jesteśmy, tak też tam jest łatwiej po prostu przedstawić informację, przećwiczyć ją, popracować. Dzieciaki rozumieją, potem ją sprawdzić. Ale tu nie o to chodzi. Tu nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, żeby najlepiej byłoby oczywiście w każdej dziedzinie, na każdym przedmiocie, żeby dzieci pracując, współpracując właśnie uruchamiając swoje kreatywności i możliwości, dochodziły do wiedzy, którą miałby podać nauczyciel sami. To jest na początku trudne, natomiast rzeczywiście, jeżeli wypracujemy te narzędzia, jeżeli wypracujemy te rutyny, o których mówi krytyczne myślenie, to będzie to naprawdę łatwe. I nie ma znaczenia w tym momencie, czy jesteśmy w takim systemie edukacyjnym, którym teraz jesteśmy, ośmioklasowym, czy sześcioklasowym, czy 30-osobowe klasy, czy 20. Oczywiście łatwiej by było, gdyby te grupy były mniejsze, żeby to były 12- czy 15-osobowe zespoły klasowe, no ale mamy tak, jak mamy. Odwrotnie powiem, sytuacja, w której na przykład 16-osobowa grupa byłaby uczniów, a nauczyciel nie stosowałby tych rutyn, no to tak naprawdę system byłby ten sam tak naprawdę. Znowu przekazywanie wiedzy, tak zwane nauczanie, chociaż nauczyciel tak naprawdę, to też mówię o tym krytyczne myślenie, nauczyciel nie naucza, on tylko prowadzi, moderuje, współpracuje, towarzyszy uczniowi, który sam tak naprawdę powinien dojść do jakiejś wiedzy. Właśnie zadając pytania, poddając wątpliwość, zestawiając ze sobą jakieś fakty, bawiąc się informacją tak naprawdę, którą uzyskał od kolegi albo od nauczyciela.
To jest optymistyczne, że da się w tym obecnym systemie edukacji też tego krytycznego myślenia uczyć. Nie trzeba poczekać, aż się zrewolucjonizuje wszystko i dopiero wtedy.
No, nie możemy czekać, ale chciałam dodać tylko to, że my nauczyciele musimy najpierw przełamać taką barierę właśnie i tak jak już wcześniej wspomniałam, zgodzić się na to, że uczniowie będą w tym procesie, przejmą większą rolę w tym procesie uczenia się.
A wręcz wezmą na swoje barki tak naprawdę odpowiedzialność za nauczanie, bo to jest teraz tak, że to nauczyciel jest odpowiedzialny za to, że naucza. Ale to nauczyciel nie powinien tak naprawdę brać tego na swoje barki. Powinien rzeczywiście towarzysząc, tak jak mówiłem, współpracując z uczniem, prowadząc go, no, stworzyć warunki do tego, żeby dzieciak, uczeń się sam nauczył.
Akademia Życia.
O niezwykle cennej i bardzo potrzebnej dzisiaj umiejętności, jaką jest krytyczne myślenie, rozmawiamy. Powiedzieli Państwo, że można tego nauczyć dzieci w dzisiejszych szkolnych realiach, obowiązującym systemie edukacji z całym jego dobrodziejstwem, a więc podziałem na przedmioty, podstawą programową, systemem oceniania, licznymi klasami itd., itd. Przyznacie Państwo, że to trochę wymaga od nauczycieli więcej pracy, więcej zaangażowania. Oni nie mogą już stałą rutyną tutaj iść.
To tak jak powiedzieliśmy na początku, oczywiście jest to rzeczywiście pewien proces, którego najpierw muszą się też nauczyć nauczyciele. to na początku nie jest łatwe, rzeczywiście, ale potem jest o wiele łatwiej. Łatwiej jest pracować z grupą, która chce rozmawiać, chce się odzywać, właśnie popełniać błędy, wyrażać poglądy. To jest warte podkreślenia, że uruchamiamy wszystkich w tym momencie. I tych dobrych uczniów, w cudzysłowie oczywiście, i tych słabszych. Wszyscy mają prawo się wypowiedzieć, zabrać głos. Nie ma tutaj złych odpowiedzi. To jest bardzo ważne. Marta mówiła tutaj o narzędziach myślenia krytycznego. Ja powiem, że jest ich 150.
Tak.
To są narzędzia TOC. W skrócie od angielskiego to się nazywa teoria ograniczeń. Chodzi o to, że w każdym procesie, nie wiem, produkcji, ale też w procesie edukacyjnym, czyli na przykład lekcji, są jakieś ograniczenia. I te ograniczenia powodują, że jakiś proces, na przykład lekcja, nie jest efektywna. I właśnie naszą rolą jest, naszą nauczycieli jest, żeby stosując te narzędzia myślowe, zrozumieć ten proces, dlaczego on nie funkcjonuje efektywnie i go usprawnić. Ja byłem na lekcjach jako obserwator, widziałem zajęcia z użyciem tych rutyn. Bardzo ciekawe doświadczenia, bo momentami jest też tak, że dzieci, które pracowały z innymi nauczycielami, podpowiadają nauczycielowi, bo nauczyciel się na przykład zagubił, ale chodzi o to, że one się nie boją, one mówią, one podpowiadają, a nauczyciel, który jest otwarty na tego typu uwagi, chętnie współpracuje z dzieciakami, czyli wszyscy się razem w tym momencie uczymy. To jest wiele wątków tak naprawdę dotyczących krytycznego myślenia, które moglibyśmy tutaj rozwijać, ale ważną rzeczą i ważnym elementem jest to, że krytyczne myślenie, ten projekt krytyczne myślenie nie jest obliczony na rok, ani na 2 lata. To jest
proces.
To jest ewolucja. Nie próbujemy robić tego w sposób rewolucyjny od przyszłego miesiąca i na każdej lekcji. Nie. Więcej można powiedzieć, to nie musi w każdej szkole wyjść. Możemy zrobić sobie przystanek roczny. Możemy właśnie etapami włączać w to nauczycieli. To nie jest tak, że natychmiast wszyscy w to wchodzą. I jeszcze jedna rzecz, to może nie wychodzić. My dorośli, my nauczyciele też możemy popełniać błędy. Właśnie o to chodzi. My się mamy nauczyć tego, czego mamy nauczyć uczniów.
Jeśli teraz dyrektor szkoły w Białymstoku i nie tylko w Białymstoku, ale w innych miastach naszego regionu usłyszałby to, co pan mówi, pani, pomyślał sobie, może ja też bym w swojej szkole spróbował. Może? Każda szkoła może tak po prostu do tego dołączyć?
Oczywiście.
Gdyby chciała?
Każda szkoła może dołączyć, mało tego, może dołączyć w dowolnym czasie roku szkolnego. Nie musi zaczynać od początku roku szkolnego, może zrobić to w dowolnym czasie, ale też należy podkreślić, że im wcześniej, tym lepiej, czyli im młodsi uczniowie będą w to wchodzić, tym lepiej.
Klasy 1-3?
Tak.
Po prostu starsi się już pilnują. Pilnują się, po prostu jak dorośli, też się pilnują.
Dorosłych trudno nauczyć.
Żeby mówić poprawnie, dobrze, nie potykać się rzeczywiście i żeby nas tam ktoś nie poprawił, broń Boże. Dzieciaczki nie mają, małe dzieci nie mają takich oporów. Mówią i mówią to, co myślą po prostu. I to jest właśnie ten urok.
A co powinno się zmienić w polskim systemie edukacji, żeby rozwijać umiejętność krytycznego myślenia łatwiej? Żeby to wszystko było prostsze. Państwo mówili wcześniej, gdyby te zespoły klasowe nie liczyły po 30 kilkoro dzieci, tylko 16 na przykład, to byłoby lepiej. Co jeszcze?
Mi się wydaje, że trudno jest skonstruować taki system edukacji, który będzie pasował do krytycznego myślenia. Albo
niektórzy mówią, że podział na przedmioty blokuje krytyczne myślenie.
Ale tutaj autonomia szkoły tak naprawdę pozwala na jakieś tam ruchy, tak żeby na przykład, nie wiem, montować bloki przedmiotów. To akurat ten przykład właśnie w tym momencie możemy w ten sposób załatwić. Natomiast chodzi o to, że każdy proces tworzenia jakiejś reformy edukacji zawsze będzie spóźniony w odniesieniu do tego, co tak naprawdę chcielibyśmy dzieciakom przedstawić, czy do czego przygotować. Tak, w ostatnich latach rzeczywiście świat poszedł mocno do przodu, technologicznie poszło to wszystko do przodu i nie nadążamy, ale to też pokazuje, że jakikolwiek system edukacyjny, czy 8- czy 6-letni, czy z klasami 20-osobowymi, no oczywiście byłoby łatwiej, byłoby sprawniej, ale on niczego nie załatwi tak naprawdę. Czyli od dołu to powinno wyjść, bo wydaje mi się, że powinno to iść od dołu i tak jak pani Marta powiedziała, od klas najmłodszych, z rodzicami również współpracując.
A co z dorosłymi? My umiemy myśleć krytycznie, czy absolutnie nie?
To trzeba uwzględnić na wszelkie okoliczności tak naprawdę, ale tak z nami dorosłymi też wcale nie jest różowo, to jasne. Mamy trudności w wyrażaniu swoich poglądów, myśli, mamy opory co do przedstawiania swoich racji.
Boimy się opinii innych.
Oczywiście, że tak. Łapiemy się na tym, że moglibyśmy coś powiedzieć, ale nie mówimy, bo przecież no, nieładnie się pomylić, albo nie wypada się pomylić, albo ktoś nas właśnie skrytykuje. Tak, krytyczne myślenie, no niestety nas, mnie ominęło. Spróbuję nadrobić zaległości i będę się właśnie tych rutyn krytycznego myślenia uczył razem z nauczycielami innymi, no i z dzieciakami.
Jak pani opanowała tę sztukę, jak pani stawała się trenerką krytycznego myślenia, też widziała pani u siebie braki i zaczęła pani pracować nad sobą, żeby bardziej krytycznie myśleć?
Oczywiście, ja miałam spore bariery na początku, ale ja wierzę, że w każdym wieku można się tego nauczyć. No, jak mogą to zrobić dorośli, oprócz odbywania takich kursów trenerskich, ale mogą zwyczajnie zacząć od takiego zatrzymaj się i pomyśl. To jest takie hasło, które często stosujemy. Można zadać sobie proste pytania. Dlaczego ja przed chwilą właśnie tak pomyślałam? Czy moje założenie było słuszne w tej sytuacji? Dlaczego tak się poczułam w tym momencie? Czyli zacząć od takiego myślenia o myśleniu trochę i zacząć od takiego wglądu w samego siebie. Ja myślę też, że osoby, które nie mają dostępu, takiego szerszego dostępu właśnie do takich szkoleń jak nauczyciele, mogą właśnie zacząć od takiej uważności na siebie, ale jest naprawdę szeroki wachlarz takich szkoleń psychologicznych po prostu, bo myślę, że to jest też bardzo ważne i dla ludzi, którzy nie wykonują zawodu nauczyciela, ale również dla nauczycieli taka edukacja psychologiczna również.
Dorosłym jest trudniej niewątpliwie. Ale skoro państwo mówicie, i zresztą chyba co do tego nie ma wątpliwości, że żeby odnieść tu jakikolwiek sukces, to nie wystarczy dobra wola i umiejętności nauczycieli, dobra wola i umiejętności dzieci, ale rodzice to ważny element, bez którego chyba się nie da.
Tak, no rodzice też patrzą tak naprawdę, no do tego zostali przyzwyczajeni, że szkoła przygotowuje i wypuszcza absolwentów z dobrymi wynikami zewnętrznymi, które pozwalają wejść do szkoły odpowiednio dobrej średniej, czy później kończąc średnią szkołę, uzyskując status studenta też dobrej uczelni. Nie zwracamy uwagi, w ogóle nie pilnujemy tego, że tak naprawdę właśnie szkoła wyposaża i na tym się skupiamy, dzieci w wiedzę specjalistyczną, jednocześnie omijając tak ważne rzeczy, te kompetencje miękkie nazwijmy to, których
nie,
nie
można
uczy.
Zmierzyć
tak,
też,
nie da się
prawda?
Zmierzyć,
ocenami.
Których nie uczy.
Nie docenia
wszyscy,
też.
Nie wszyscy rodzice potrafią wyposażyć swojego dzieciaka w pewność siebie, właśnie w przekazanie swojej wiedzy,
w
przekazanie swojej opinii, czy tak, tak, na przykład.
Ale może trzeba trochę zejść właśnie z tego rodzicielskiego piedestału i posłuchać czasami naszych dzieci, dlatego że mi się wydaje, że one już też nie miały wyjścia, żyjąc w takich, a nie innych czasach, i jakoś same poczuły chyba potrzebę tego krytycznego myślenia. Czasami słyszę takie sygnały, co ty powtarzasz, to jakieś fake newsy, albo do innej informacji podają kilka innych, czyli one już dotarły. No chyba w docieraniu do źródeł informacji one są lepsze niż my dorośli.
Tak, ale to jest właśnie efekt tego, że mamy wolny świat, mamy wolność wyboru, mamy tę autonomię, mamy właśnie możliwość dobierania się w grupę, czy kreatywnie coś tam robiąc. Ale to właśnie to zestawienia w tym momencie, tej wolności w świecie, na podwórku, na placu zabaw, z jednej strony, a z drugiej tej szkoły, w której rzeczywiście mamy usiąść, mamy się nauczyć tego, co zapoda nam nauczyciel, mamy poćwiczyć, zrozumieć, potem napisać test. To są te dwa zestawienia dwóch światów, tak naprawdę zupełnie różne.
A czasami jeszcze w domu to przedłużamy ten szkolny świat, czyli siadaj, rób, odrabiaj i nadrabiaj, tak, zjedz obiad i do lekcji. I poprawić, proszę.
Właśnie o to chodzi, że to są te sprzeczności, które staramy się pogodzić w tym momencie. Właśnie świat szkoły ze światem zewnętrznym, najlepiej jeszcze oczywiście światem w domu.
Mam nadzieję, że czują się państwo zainspirowani. Otwieramy się na krytyczne myślenie. Warto, zawsze warto. I pomóżmy też naszym dzieciom, pomóżmy sobie. Będzie nam łatwiej. A do krytycznego myślenia zachęcali nauczyciele. Trenerka krytycznego myślenia Marta Jackiewicz z Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku i Andrzej Danieluk z Centrum Kultury Białoruskiej. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia za tydzień już teraz zapraszam. Iza Serafin, do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.